Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszy i saduceuszy, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, ale ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto słowo Pańskie. Jan Chrzciciel, Jan, który obmywa wodą w imieniu Boga, wodą Jordanu. Ojcem Jana jest Zachariasz, kapłan. I przez to Jan już od swojego urodzenia jest przeznaczony do służby Bogu jako kapłan. Miejscem jego służby jest świątynia, składanie ofiar. W Ewangelii nie ma jednak żadnej wiadomości o służbie kapłańskiej Jana. Jest natomiast wiadomość o jego roli proroka, posłańca Boga, posłańca słowa prorockiego. I miejscem prorockiej działalności Jana jest pustynia judzka, a treścią jego orędzia wezwanie do nawrócenia, metanoeite, nawróćcie się, przekraczajcie dotychczasowy sposób myślenia. A uzasadnienie i motywacją, którą Jan daje po tym apelu, jest zapowiedź bliskiego już nadejścia Królestwa Niebios. Jan zapowiada Królestwo. To elektryzowało ludzi w Izraelu w tamtym czasie, bo już od wieków nie ma Królestwa Izraela. Od czasu niewoli babilońskiej, kiedy w 586 roku przed narodzeniem Chrystusa Babilończycy zdobyli Jerozolimę i spalili świątynię, kiedy już nie było mowy o służbie kapłańskiej w tamtym czasie niewoli babilońskiej, od tego czasu aż do czasu Jezusa nie ma już królestwa monarchii Dawidowej. Ale narasta nadzieja oczekiwanego syna Dawida, Mesjasza, który ma znowu być królem Izraela. Przez niego Bóg ma znowu być królem w Izraelu. Od tego czasu, od czasu niewoli babilońskiej, ziemia obiecana ludu Izraela stała się prowincją w ramach innych pogańskich państw. Najpierw Babilonu, potem Persji, potem Grecji, a na końcu Rzymu w czasach Jezusa i w czasach Jana. W czasie, gdy Jan pojawia się na pustyni judzkiej jako prorok, władzę zwierzchnią nad tym terytorium sprawuje cesarz rzymski. I nadzieja syna Dawida, króla, który ma odnowić i ustanowić królestwo Dawidowe, rośnie. W wydarzeniu działalności prorockiej Jana według Ewangelii widzi się spełnienie tej zapowiedzi. Zapowiedzi, która rozbrzmiewała między innymi w czasach niewoli babilońskiej z księgi proroka Izajasza, z 40 rozdziału tej księgi. Głos wołającego na pustyni. Według tego tekstu z czasów niewoli babilońskiej, 6 wieków wcześniej, to właśnie na pustyni miał zabrzmieć głos proroka. I to miało być przełomowym momentem. Głos nawołujący do przygotowania drogi Pana, drogi dla Pana. To zapowiadało przyjście zbawcze Boga w sytuacji cierpienia i zagrożenia ludu Izraela. Przyjście Boga na pustyni. To temat zbawczego działania Boga od początku w Izraelu, na rzecz cierpiącego i zagrożonego ludu, bo to jest temat, który pojawia się po raz pierwszy w historii Izraela na pustyni synajskiej. Gdy Mojżesz słyszy z płonącego krzewu głos Boga, który zapowiada swoje zbawcze przyjście do cierpiącego i zagrożonego ludu w Egipcie, w 3 rozdziale Księgi Wyjścia słyszymy ten głos Boga na pustyni. Pan mówił: dosyć, napatrzyłem się na udrękę mojego ludu w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam więc jego uciemiężenia. Stąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej, przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do mnie, bo też naocznie się przekonałem o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź zatem teraz, oto posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. To misja Mojżesza. Po raz pierwszy na pustyni Bóg przyszedł do cierpiącego i zagrożonego ludu. A teraz, gdy podobny głos odzywa się na pustyni, głos Jana, wszyscy są poruszeni. Przypominają sobie tę dawną tradycję przychodzenia Boga na pustyni, aby wyrwać swój lud z uciemiężenia obcego mocarstwa i wprowadzić do ziemi, gdzie będzie u siebie, gdzie Bóg będzie królem, a nie faraon. I gdy Jan zaczyna na pustyni mówić, rozpoznają w nim i w jego głosie, w Ewangelii według świętego Mateusza, zapowiedź z czasów wygnania babilońskiego, kiedy utracili ziemię obiecaną i kiedy musieli uginać się pod obcym królem, nie królem, którym był Bóg i jego namaszczonym potomkiem Dawida. Ubranie i styl Jana są znakami prorockimi, również z dawnej historii Izraela. Po tym właśnie był rozpoznawany prorok Eliasz w 2 Księdze Królewskiej, w 1 rozdziale, po stroju szczególnym, który nosił. Po stroju, który jest charakterystyczny w Ewangelii dla Jana. W 2 Księdze Królewskiej czytamy o Eliaszu, gdy posłańcy króla Izraela wówczas donoszą mu, że spotkali jakiegoś człowieka, nie znając jego tożsamości, mówią, jak był ubrany, i potem poznaje król, że to prorok Eliasz. Jakiś człowiek wyszedł naprzeciw nas i rzekł do nas: idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu: to mówi Pan, czy nie ma Boga w Izraelu, że ty polecasz dowiadywać się u Belzebuba, Boga Ekronu, dlatego złoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno. On zaś rzekł do nich: jak wyglądał ten człowiek, który wyszedł naprzeciwko was, wypowiedział do was te słowa? Odpowiedzieli mu: był to człowiek w płaszczu z sierści, pasem skórzanym przypasany do koła bioder. Wtedy zawołał: to Eliasz z Tiszbe. Patrząc na Jana, wierzący Izraelici rozpoznawali w nim drugiego Eliasza, proroka, który głosił jedyność Boga, podczas gdy wszyscy inni zdradzali Boga z obcymi bóstwami. Nawrócenie, do którego nawołuje Jan jako drugi Eliasz, poprzedzający przyjście Mesjasza, polegało, jak słyszymy w tej Ewangelii, na wyznawaniu swoich grzechów. Apel Jana, żeby się nawrócić, czyli zmienić myślenie, przekroczyć dotychczasowe ograniczenie myślenia i postępowania, polega na przekroczeniu granicy własnych grzechów. Dopóki własne grzechy i własna wina zamykają nas i w tym kręgu własnych win żyjemy z dnia na dzień i z godziny na godzinę, nie dokonuje się z nami zbawienia. Zewnętrznym znakiem tego zbawiennego nawrócenia, przekroczenia siebie w swoim ograniczeniu zła i grzechu, jest wyznanie własnych win. Gdy się przekroczy tę granicę, swoje zniewolenie, wówczas Bóg obmywa przebaczenie. Zewnętrznym znakiem tego zbawiennego nawrócenia, wyznania swoich grzechów, było obmycie wodą Jordanu przez Jana. To był zewnętrzny znak tego, co Bóg we wnętrzu uczynił z każdym, kto wyznał mu swoje grzechy, przekroczył granicę zniewolenia, którym było własne zło. W wodach tej rzeki, przez którą kiedyś lud Izraela wszedł do ziemi obiecanej, czyli z ziemi niewoli i śmierci, przez pustynię do ziemi obiecanej, czyli do ziemi podarowanej przez Boga jako przestrzeń życia. W przeciwieństwie do ziemi egipskiej, z której wyszli wówczas, ta ziemia była przestrzenią życia, przestrzenią wspólnoty z Bogiem Królem. To Bóg był królem ziemi obiecanej. Podczas gdy na jego miejsce usiłował być królem w Egipcie dla nich Faraon. Ten, kto nie ma Boga za króla, stanie się nieuchronnie niewolnikiem człowieka jako swojego króla, ludzi jako królów nad sobą. Nie ma trzeciej drogi. Albo Bóg jest naszym Panem i Królem, Panem naszego życia, Panem naszych myśli, naszych czynów, naszych pragnień, naszych decyzji, naszych działań, albo tymi Panami są ludzie nad nami. Zawołanie Jana do nawrócenia oznacza przekroczenie, wyrwanie się ze zniewolenia od ludzi i przyjęcie Królestwa Niebios, czyli przyjęcie Boga za króla swojego życia, jedynego króla. Izrael od samego początku słyszał, że tylko Bóg jest jego królem, jego panem. Poza tym nikt inny ani nic innego. To wspólnota wolnych ludzi. Ci, którzy wierzą wiarą Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ci, którzy wierzą wiarą Izraela, ludu Boga, to ludzie wolni, nie uginający się przed nikim poza Bogiem, nie oddającym czci nikomu, królewskiej czci poza Bogiem. To ludzie wolni na ziemi, wolni wśród ludzi. Wody Jordanu wyznaczały wówczas w historii wyjścia z Egiptu granice między życiem i śmiercią, między nieszczęściem i zbawieniem. Chrzest Jana był ponowionym przekroczeniem tej granicy między życiem i śmiercią, przejściem od śmierci do życia. Królowanie człowieka nad człowiekiem to śmierć. Królowanie Boga nad człowiekiem to życie. Tak wolny był Jan, jak wolny był Eliasz na pustyni od władzy królewskiej w północnym Izraelu w VIII wieku. Tak Jan wolny był od władzy Rzymu w Jerozolimie na terenie Judy. I taką figurą wolności zobaczono go na pustyni. Dlatego przychodziła do niego Jerozolima, cała Judea, cała okolica nad Jordanem. To był wielki znak. Wielki znak królowania Boga, a nie człowieka. Byli upokorzeni i byli zdegenerowani poprzez władzę ludzi nad nimi, bo poddali się ludziom, a nie Bogu. Saduceusze, faryzeusze i wszyscy inni. Jan kieruje do nich ostre słowa, bo saduceusze, czyli kapłani przede wszystkim, i faryzeusze, czyli nauczyciele Tory Boga, Tory Mojżesza, mieli być przewodnikami w życiu ludu Boga. Mieli pokazywać tę wolność, a często okazywali się niewolnikami innych ludzi. Układali się z władzami. Z władzami, które nie uznawały Boga Izraela. I w niedalekiej przyszłości mieli się okazać wrogami Jezusa, Mesjasza i Jego misji. Stąd bardzo mocne słowa, które nie są potępieniem, ale mocnym apelem o nawrócenie do nich ze strony Jana. I nawet oni, widząc Jana, tak przekonujący znak królowania Boga na pustyni i w Izraelu, stawali w rzece Jordan, w wodach Jordanu, pochylali głowy i pozwalali się polać wodą, wyznając swoje grzechy. I tak stawali się wolnymi ludźmi. Nasze wody Jordanu, granicznej wody między życiem i śmiercią, między niewolnictwem i wolnością, to obmycie w przebaczeniu i miłosierdziu Boga. Za każdym razem, kiedy wyznajemy grzechy, Bóg nas oczyszcza, uwalnia. Spowiedź, sakrament spowiedzi na naszej drodziowej drodze. Wyznanie grzechów przed Bogiem to wyzwolenie. Wyzwolenie z przestrzeni śmierci do przestrzeni życia. Z ziemi egipskiej, której tkwimy w naszym życiu, na naszych życiowych drogach, do ziemi obiecanej, gdzie Bóg jest królem. W finale tej Ewangelii Jan oznajmia swoje miejsce w historii zbawienia, którą Bóg właśnie rozpoczyna, przełomowej historii ludzi. Oznajmia swoje miejsce i miejsce Jezusa, który ma po nim nadejść, którego on poprzedza. Chrzest Jana w wodzie, jak on mówi, jest ku nawróceniu, czyli właśnie ku temu wyznaniu grzechów przed Bogiem. A chrzest Jezusa, który przyjdzie po nim, czyli czym Jezus będzie obmywał ludzi? Nie wodą już, ale Duchem Świętym i ogniem. Ogień był znakiem solidarnej, zbawczej obecności Boga. Słup ognia prowadził Izraelitów w ciemnościach, gdy wyprowadzał ich Bóg z Egiptu na pustynię. Potem wielokrotnie Bóg towarzyszył im w tym znaku. Jednym z przełomowych momentów było objawienie na górze Syna i Choreb, gdzie Bóg dał im konstytucję ludu Boga, zaczynającą się od dekalogu. Tam też przemawiał z ognia. Nie widzieli postaci Boga, widzieli płonący ogień. Wcześniej z ognia przemówił w krzaku do Mojżesza na początku tej historii. Na pustyni. I tak Jan zapowiada znak ognia i obmycie w Duchu Świętym to znak samego Boga, że to sam Bóg dokona obmycia, podczas gdy Jan zapowiada Jego przyjście i Jego dzieło. Żyjemy w czasie, który rozpoczął Bóg przez chrzest w Duchu Świętym i ogniu. To jest czas, w którym żyjemy. Czas Jezusa, Mesjasza, namaszczonego. Mesjasza Izraela i całego świata. Nawracajmy się tyle razy, ile trzeba się nawrócić. To znaczy zawrócić z kierunku, który obraliśmy, a który odwodził nas od Boga. Który odwodził nas od tego, że Bóg był królem naszego życia, naszego myślenia, naszego działania, naszego pragnienia, naszego oczekiwania. Zawróćmy z kierunku, który nas odwodzi od królowania Boga w naszym życiu. Zawróćmy do Boga, naszego Króla, a będziemy wolni, a żaden człowiek nie będzie mógł panować nad nami i deprawować nam życia i degradować nas.